Otwórzmy dzisiaj list do Filipian, rozdział 3, wersety 7 i 8. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. I właśnie ostatnio zastanowiło mnie to wyrażenie doniosłość poznania Jezusa Chrystusa. Biblia Gdańska mówi o zacności znajomości Chrystusa Jezusa. Przekład ekumeniczny powiada: przewyższające wszystko poznanie Chrystusa Jezusa, mojego Pana. A więc ponad wszystko. A więc apostoł Paweł uznał, że poznanie Chrystusa jest czymś, co przewyższa wszystko inne. Jego celem, on tu opisuje w tym rozdziale, jego celem jest znaleźć się w Chrystusie. Wiersz 10 mówi, żeby go poznać, a potem doznać mocy Jego zmartwychwstania i uczestniczyć w Jego cierpieniach. A więc wszystko to, co jest najważniejsze, co przewyższa inne rzeczy, cała doniosłość, zacność, zawiera się w tym, iż znam Jezusa Chrystusa. Ten, kto się chlubi, niech się chlubi tym, że zna Boga, że zna Jezusa Chrystusa. I chciałem, abyśmy o tym dzisiaj porozmawiali w kontekście tego, że różne mamy cele, ale nie wiemy, że ten jeden, jedyny cel, który właśnie apostoł Paweł odkrył, pamiętamy, kim on był, że Kościół prześladował, że on był miłośnikiem Boga i kochając Boga według tego, jak go znał, jak rozumiał, prześladował tych konkurentów, tych chrześcijan, którzy ogłosili, że już jest Mesjasz, a tymczasem on zgodnie z tym, co zdał, wiedział o Bogu, oczekiwał Mesjasza. I wtedy właśnie, gdy mu z wysoka nagle światłość zajaśniała, gdy głos usłyszał, gdy zapytał, kim jesteś, Panie, i usłyszał, że to jest Jezus, którego on prześladuje, i to spotkanie i późniejsze przeżycia w Damaszku, gdy spotkał go Ananiasz, gdy był w gronie chrześcijan, gdy się nawrócił, gdy dostąpił przeżycia chrztu Duchem Świętym, gdy został w wodzie ochrzczony i nagle wszystko mu się zmieniło, bo w tym, co znał, w całym Starym Testamencie, w księgach biblijnych, nagle zaczął widzieć tego proroka, o którym mówił Mojżesz, tęsknił za nim Mojżesz. Nagle zaczął widzieć Jezusa, którego prześladował jako Mesjasza. I właśnie Paweł, apostoł, w swoich listach tak mocno podkreśla, że znajomość Chrystusa jest fundamentem wszystkich innych rzeczy, jest podstawą wszystkiego innego. Taki mam obraz z Ewangelii według Jana, rozdziału 10, że Jezus mówi do owiec, o owcach, że jest dobrym pasterzem, że również jest i drzwiami dla owiec, drzwiami dla owiec. I teraz, jeżeli jakaś owieczka zabłąkana na swoich ścieżkach chciałaby poznać wspaniałości Bożego Królestwa, to kto ją w to wprowadzi? Kto jej to wszystko objaśni, wszystkie tajniki ukaże? Jezus mówi, nikt nie może przyjść do Ojca tylko przeze mnie. Ja jestem drzwiami. Kto wejdzie i wyjdzie, pastwisko znajdzie, a więc wszystko zobaczy, zrozumie. Jeśli stoimy przed tymi drzwiami i podziwiamy te drzwi i piszemy o nich różnego rodzaju poematy, rozprawy teologiczne, robimy fotografie, rozsyłamy wszystkim dookoła, jakie piękne drzwi, a za drzwiami jest to i to, to i to. Może ktoś ma jakąś inną koncepcję i mamy dyskusję o tym, co jest za drzwiami, stojąc przed tymi drzwiami. Jakież to jest absurdalne. A Jezus mówi, ja stoję przy drzwiach z drugiej strony i pukam. A ty stojąc z tej strony, strony zewnętrznej, ja oczywiście teraz mówię to w innym kontekście, więc proszę zrozumieć te moje porównania i wyobrażenia. Ty, stojąc po tej stronie zewnętrznej, chcąc wejść do wnętrza Bożego Królestwa, zobaczyć, co jest w środku, musisz otworzyć. Ja tu jestem królem królestwa. Ja jestem Panem. Ja jestem życiem. Ja jestem tajemnicą zbawienia. I ty stoisz przed drzwiami i nie podziwiaj tych drzwi. Po prostu weź i otwórz. A jeśli ty otworzysz, ja wejdę do ciebie. A w tym przypadku owce wejdą przeze mnie i wyjdą i znajdą pastwisko. Chciałbym połączyć te właśnie dwa miejsca z Ewangelii według Jana i z Apokalipsy Jana. Gdy w Apokalipsie Jezus mówi, że stoi u drzwi i puka, niejako na zewnątrz, drzwi naszego serca, mojego życia. Ewangelia z kolei Jana powiada, że owieczka stoi przed drzwiami, by wejść i wyjść na pastwisko. I połączmy te dwie sprawy. Żeby je połączyć, to chciałbym się odwołać do czegoś, co akurat jest zbieżne z tym okresem, gdy jesteśmy w tydzień po świętach wielkanocnych roku 2012. I Ewangelia Łukasza, rozdział 24, nam podaje tę rozmowę, spotkanie, rozmowy Jezusa z dwoma uczniami, którzy szli z Jerozolimy. Szli zmartwieni dlatego, że nie rozumieli, co się stało. Ukrzyżowali Mesjasza, pogrzebali i nagle słyszą dziwaczne wieści. Dwóch uczniów, J.P., jakiś to był J., Jan, P., Piotr, biegli, przybiegli. Piotr wszedł do wnętrza i co zobaczyli? Że te prześcieradła, ta chusta, tak wyglądają, jakby ktoś wstał i wyszedł. I byli zdumieni. I z tym zdumieniem poszli do swoich domów, czytamy. Dziwiąc się temu, co się stało, odszedł każdy do siebie. Na szczęście były tam kobiety. Maria Magdalena, Joanna, Maria matka Jakuba i inne. A więc te kobiety, gdy zobaczyły, co się dzieje, to były zakłopotane, bo weszły do środka, nie było ciała, były zakłopotane, bo miały z sobą maści, którymi miały to ciało namaścić, zabalsamować, a tymczasem ciała nie ma i są strwożone, bo nagle się dwaj aniołowie, dwaj mężowie pojawiają w lśniących szatach. I jest rozmowa, pamiętamy, jaka to była rozmowa, dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tu, wstał z martwych, wspomnijcie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei, że Syn Człowieczy musiał być wydany w ręce grzesznych ludzi i musi być ukrzyżowany, a dnia trzeciego ma powstać. I wspomniały na jego słowa. Ewangelista Jan powiada też, że i ogrodnik zaczął z nimi rozmawiać, bo myślały, że jest to ogrodnik. Okazało się, że to był sam Jezus. Powiedział do Marii, Mario po imieniu, a ona do niego rabuni, mój nauczycielu. I one wróciły i zaczęły opowiadać. I właśnie po tych wszystkich wydarzeniach ci dwaj idą do Emaus, sobie o tym rozmawiają i Jezus do nich podchodzi. Jezus już zmartwychwstały w ciele uwielbionym, ale 40 dni będzie jeszcze z nimi. I cóż o nim mówią? Dobrze znamy to z Ewangelii według Łukasza, tego rozdziału 24, również Ewangelia Marka o tym powiada. I ci uczniowie powiadają, to wszystko się wydarzyło, a myśmy się spodziewali, że on odkupi Izraela. A to już trzeci dzień, jak się stało, i nic. Nawet niewiasty wprawiły nas w zdumienie, bo ciała nie znalazły, ale miały widzenie aniołów i tak dalej, i tak dalej. I co słyszą ci dwaj? O głupi i leniwego, gnuśnego, leniwego serca. Spójrzmy. Ich wnętrze jest niedoinformowane. Są głupi tak jak Wagarowicz. Tak bym oddał ten wyraz. Są cztery wyrazy greckie, które my tłumaczymy jako głupi. I ten wyraz bym oddał właśnie jako Wagarowicz. Ten, który opuszczał lekcje matematyki i brakowało mu różnych elementów. I potem, gdy doszło do całkowania, do zajmowania się całkami, on nie mógł w ogóle zaskoczyć. Dlaczego? Bo brakowało mu wcześniejszych elementów, takich bardzo prostych, jak powiedzmy równanie. I teraz musi dogonić wszystkich. Musi mieć korepetycje. Głupi i leniwy. Niepotrzebnie nie odrobił lekcji. Teraz jest zapóźniony. I właśnie oni są w takiej kondycji. Czyż nie musiał Chrystus, Mesjasz, wycierpieć, by wejść do swojej chwały? I tego nie rozumieli. To było dla nich już za dużo. Mesjasz powinien był zostać i ratować naród. A tymczasem zniknął i jakieś baśnie o nim się teraz opowiada. Jezus im cały czas od Mojżesza przez wszystkich proroków wykładał wszystko, co o nim było napisane w pismach. Zobaczcie. Szaweł to błyskawicznie zrozumiał w Damaszku, gdy się tylko się nawrócił, przeżył chrzest Duchem Świętym, został ochrzczony w wodzie i zaczął szybko łapać, co jest od Mojżesza i w prorokach o Mesjaszu powiedziane. Tu Jezus im wykłada i oni nie rozumieją. Szaweł zrozumiał. Jaka różnica? Bo oni jeszcze nie weszli w te drzwi i nie przeszli przez te drzwi. I nie widzą tego pastwiska zielonego. Szaweł jakże szybko wszedł w te drzwi w Jezusa, przeszedł przez Niego i od razu zobaczył wspaniałości tego zielonego pastwiska, tajemnicy, która jest ukryta w Chrystusie, o czym później pisze na przykład w liście do Efezjan, rozdział 3. I z Kolosan również, rozdział 2. Te skarby mądrości, które są w Chrystusie Jezusie, tajemnica zbawienia i tak dalej. Ale w tym przypadku, gdy chodzi o tych dwóch uczniów, którzy szli do Emaus, Pan Jezus, gdy się zbliżała kolacja przy stole, wziął chleby i pobłogosławił, rozłamał i im podawał i się nagle im oczy otworzyły, bo te gesty, ta figura, ta postać. Jesteśmy słuchowcami i wzrokowcami. Jedni są albo tym, niektórzy łączą te dwie zdolności. I właśnie oni wzrokiem dopiero rozpoznali. Kiedyś byłem w pewnym zborze, jakiś tam brat starszy taki podchodzi do mnie i mówi: czy ty jesteś Kazik, syn Władka? Ja mówię: tak. A poznałem ciebie, a mnie po czym? A bo masz tak plecy, tak zaokrąglone, zgarbione, jak twój ojciec. A więc coś charakterystycznego również i moi bracia mają podobnie. Więc każdy z nas coś ma takiego zewnętrznego, że można rozpoznać siebie nawzajem, czy też rodzinę. I właśnie oni rozpoznali, że to jest ten Mesjasz, ale on im w tej chwili zniknął. A oni mówią: czyż serce nasze w nas nie pałało, gdy do nas mówił w drodze? Gdy Pisma przed nami otwierał. Więc zobaczcie, poznanie Chrystusa, wejście w rzeczywistość. Czego potrzeba? Szaweł, gdy to odkrył, gdy to stało się początkiem jego nowej drogi życia i w ogóle całej drogi życia, tego życia właściwego już, to właśnie Szaweł uzyskał pewną postawę w swoim życiu. Kiedyś nieraz mówiłem, że jest to postawa abdykacji, że nagle my ze swego tronu, swoich pojęć, swojej godności, trzymania życia w swoich rękach, my nagle z tego tronu zstępujemy i abdykujemy i oddajemy Jezusowi stery naszego życia. Po prostu nawracamy się, po prostu Jemu zawierzamy siebie. I Pan Jezus w tej sprawie, o której mówimy dzisiaj, o doniosłości poznania Chrystusa, kiedyś powiedział: Ojcze, wysławiam Ciebie, Panie nieba i ziemi, że te sprawy zakryłeś przed mądrymi i roztropnymi, a odsłoniłeś je tym, którzy są jak małe dzieci. Bo tak się, Ojcze, Tobie spodobało. A więc mądry i roztropny, bo tak siebie uważa, takim jest, nie będzie miał odsłonięte. Będzie miał zasłonę jakąś dziwną i będzie widział, właściwie patrzył, a nie widział, słuchał, a nie słyszał. Bo potrzebne jest to odsłonięcie. Ale odsłonięcia doznają ci, którzy są jak małe dzieci, a więc i ten mądry i roztropny, I ten niemądry i nieroztropny, gdy się staną jak małe dziecko, to i jedni i drudzy będą mieli odsłonięte. Bo wszystko zostało mi przekazane przez mojego Ojca i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn oraz ten, komu Syn postanowi to objawić. I to właśnie objawienie, to wewnętrzne olśnienie, jak apostoł Paweł pisze w liście do Galatów, pisząc o sobie, mówi, że Bóg mnie przeznaczył już od urodzenia i swoją łaską powołał i zechciał objawić mi swego Syna. Ale w oryginale jest nie objawić mi, lecz objawić we mnie. I teraz Biblia Tysiąclecia o tym mówi, na przykład, aby objawił Syna swego we mnie, bo po grecku jest apokalipsai ton hion auto en emoi, we mnie. Apokalipsai, czyli odsłonić, jak księga Apokalipsy. Gdy Jezus się ujawnił, pokazał się triumfujący, wspaniały Mesjasz, zwycięski król Janowi apostołowi. To jest właśnie apokalipsa, odsłonić się, odkryć, objawić. Objawić we mnie. A więc i ten roztropny i nieroztropny, i mądry i niemądry, musi w środku być jak dziecię, bo tylko w takiej kondycji Bóg może wewnątrz odsłonić i objawić. I Szaweł się takim stał, gdy spadł z konia, gdy pyta, kto jesteś, Panie, gdy dał się też i poprowadzić, będąc niewidomy. Zobaczcie, jaka abdykacja. Zobaczcie. Ten właśnie człowiek z upoważnieniami, z pełnomocnictwami, ten działacz religijny, ten strażnik tradycji narodowej, nagle jest zupełnie jak dziecko prowadzony, przychodzi i ktoś do niego podchodzi i mu usługuje, a więc musimy się stać w środku jak dzieci, by dopiero wtedy można było nam wewnątrz objawić to, co jest potrzebne. I czymże jest nawrócenie tej owieczki, gdy stoi przed drzwiami? Słyszy, że Duch Święty puka, otwórz. I podchodzi do drzwi, naciska klamkę i nagle patrzy, stoi Jezus. Jezus bierze nas za rękę i nas przeprowadza przez te drzwi. I wychodzimy razem z Nim na drugą stronę tych drzwi i widzimy piękne pastwisko. I to są piękne przeżycia nowego narodzenia. Narodzenia z ducha, z wody, jak to Nikodem usłyszał. I nawrócenie jest zawsze początkiem. Radość zbawienia jest początkiem. Radość przeoczenia grzechów jest początkiem, abyśmy mogli poznać istotę rzeczy. Stać się jak dziecko, abdykować zupełnie. To jest podstawa. I potem dać się prowadzić. Jak Szaweł. Przez chrzest w wodzie, chrzest w Duchu Świętym, przez Jezusa. I wewnątrz w nas cały czas się odsłania potężna postać, osoba naszego Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Ewangelista Jan w rozdziale 17, gdy nam podaje tę wspaniałą modlitwę Pana Jezusa arcykapłańską, tam czytamy w trzecim wierszu, na tym zaś polega życie wieczne, by poznali Ciebie. Życie wieczne polega na poznaniu Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Spójrzmy, to jest wieczne życie, treść, nie wieczna egzystencja, bo człowiek i tak będzie wiecznie egzystował, tylko jest problem, czy będzie egzystował mając życie, czy bez życia będzie egzystował. Teraz myślę o śmierci duchowej, śmierci fizycznej, śmierci drugiej, o czym pisze Apokalipsę. Ale życiem nie jest egzystencja, życiem jest Chrystus w nas i my w Chrystusie. Poznanie Boga prawdziwego, objawionego w Jezusie Chrystusie. I dalej w tym 17 rozdziale, wiersz 7 i 8, Jezus mówi, i oni teraz poznali, nie później poznają po śmierci, nie, teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Bo przekazałem im słowa, które mi dałeś, a oni je przyjęli. I prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem i uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. Spójrzmy. Wszystko, co jest potrzebne, abyśmy poznali Boga, to wszystko zostało nam darowane w Słowie Bożym, przez to, że Jezus dał nam słowa, a myśmy je przyjęli. I wtedy, jak tu jest napisane, prawdziwie poznamy, nie pozornie, zewnętrznie, powierzchownie, ale prawdziwie poznamy od środka, kim jest Jezus i w czym jest ta rzecz. Dlatego też apostoł Piotr napisał, że wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności, tego codziennego życia, pobożności, to Boża moc nam darowała przez poznanie Jezusa Chrystusa. Przez poznanie tego, który nas powołał dzięki własnej chwale i doskonałości. I On nam darował najważniejsze obietnice, cenne obietnice, abyśmy się przez nie stali uczestnikami Jego natury. A więc życie to jest być takim jak Jezus. Jeśli my mamy życie, dzięki temu, że jesteśmy tacy jak nasi rodzice, mamy od nich geny, całe życie, oni nas spłodzili, zrodzili, wychowali, to właśnie przez swoje słowo Jezus rodzi do nowego życia, ale tych, którzy się stają jak dzieci i chcą poznać Jego. Dlatego też apostoł Paweł mówi, że to jest doniosłość, to jest zacność, poznanie Jezusa Chrystusa. To warunkuje wszystko. I co zrobić? Co zrobić? Czasami się wydaje, że to jest niemożliwe, żeby taki mieć sposób, aby komuś otworzyć czaszkę i tam mu wlać trochę tego oleju i poznania. Nieraz takie mamy w naszych rozmowach z ludźmi, takie mamy, no jakieś, no, co by zrobić, bo nie można i nie można i nie można. Ale tę operację może dokonać tylko Duch Święty. Dlatego też my, którzy głosimy, rozmawiamy z ludźmi, musimy mieć cierpliwość i im nie zastępować Ducha Świętego. Bo jeśli ja mam 1,80 m czy 1,70 m wzrostu, jeśli mój poziom duchowy jest do 2 m, to też i ludzi doprowadzę do 2 m. A tymczasem Królestwo Boże to jest światłość niedostępna. Tam mieszka nasz Król. Dlatego też Szawłowi nie Gamaliel Ewangelię głosił. Nie jakiś Piotr czy ktokolwiek inny, ale Jezus mu się z nieba jako światłość objawił. Jezus mówi, że gdy będę podwyższony i was do siebie pociągnę, a więc to musi Jezus osobiście. I stąd my, gdy komuś głosimy, kogoś naprowadzamy, to musimy się w cień usuwać, jako słudzy, jako kelnerzy. Dawać mu ten posiłek, Boże Słowo, ale w taki sposób, żeby on się zbliżał do drzwi, do Jezusa. I żeby wreszcie klamkę nawrócenia, pokuty otworzył. Żeby wreszcie doznał mocy przebaczenia grzechów. Żeby z niego trysnęła radość zbawienia. A potem tryśnie radość Ducha Świętego, tryśnie wszystko to, co Duch Święty ma w sobie i Duch Boży i Jego Duchowi będzie poświadczał, że jest dzieckiem Bożym, wtedy będzie miał też i ten imperatyw, aby głosić innym ludziom o Chrystusie to wszystko, co stało się z Szawłem. I dopiero później Szaweł pojechał do Jerozolimy po kilku latach, aby z nimi uzgodnić, dowiedzieć się, skonfrontować, czy ta Ewangelia, którą on głosi, jest również i taką Ewangelią, jest tożsamą Ewangelią z tymi, tą samą Ewangelią, którą i oni głoszą. A więc, kochani, apostoł Paweł, gdy się modli o zbór w Efezie, pamiętamy ten pierwszy rozdział? I o cóż on się modli, gdy chodzi o ten zbór? Rozdział pierwszy, wiersz 17. By Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu samego siebie, aby oświecił oczy waszej myśli, oczy naszej myśli. Bardzo ładnie Biblia Gdańska oddaje tę myśl. Oczy naszej myśli, abyście wiedzieli, która jest nadzieja naszego powołania, jakie jest bogactwo chwały dziedzictwa Jego w świętych. Przekład ekumeniczny z kolei. Niech Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, da wam ducha mądrości i objawienia w poznawaniu Go i pełne światła oczy serca. O, tam były oczy naszej myśli, a tu są oczy naszego serca, pełne światła. Tam było oświecił, pełne światła, abyście wiedzieli. czym jest nadzieja, jakiej nas wezwał, czym jest bogactwo Jego chwały, dziedzictwa wśród świętych. Jak wspaniały jest ogrom Jego mocy wobec nas, wierzących, według działania Jego potęgi. Kochani, apostoł Paweł wyraźnie wiedział, że jest to najwyższa sprawa. Jest to rzecz doniosła, zacna, by poznać Jezusa Chrystusa. Gdy znam Jezusa, ale znam Go przez to, że On mieszka we mnie, a ja w Nim, że Duch Święty mieszka we mnie, że Duch Boży z moim duchem rozmawia, że ja się mogę również i komunikować z Bogiem w sposób duchowy, nie tylko manualny, zewnętrzny, ale też i duchowy. Gdy zakosztowałem mocy wieku przyszłego, jest to rzeczywistość. To wtedy zupełnie inaczej wygląda nasze życie. Kiedyś zdarzyło mi się rozmawiać z pewnym człowiekiem, który chciał się nawrócić, chciał poznać Jezusa Chrystusa. I wszystkie możliwe sposoby zostały użyte przeze mnie, ażeby mu przybliżyć tę całą sprawę, drogę zbawienia, i modlitwy się odbywały. I ten człowiek cały czas był bliski, miał łzy w oczach, ale nie mógł zaskoczyć. Ja już nie wiedziałem, co zrobić. Mówię, myślałem mu, serce mu otworzyć, oczywiście jego serce, w piersiach, tam coś zrobić, w głowie mu wlać coś, no nie wiem, no byłem w rozterce, bo no wiecie, bezradny. I nagle olśniła mnie pewna myśl. I podałem mu pewną radę, pewną książkę. Zaczął czytać i w trakcie czytania tej książki nagle go olśniło, że on cały czas trzyma się pewnej grzesznej sprawy, właściwie grzesznej postawy swego życia. To nie był jakiś grzech uczynkowy, to była postawa, grzeszna postawa jego życia, która go właściwie dyskwalifikowała jako męża, jako ojca. I on tego jakoś nie widział, że to jest grzech. Ale właśnie nagle Jezus mu objawił. I to czasami może być tak, taki dam przykład, jak ktoś z kimś rozmawiamy i on mówi, że wszystko jest w porządku, wszystko jest w porządku. Ale ma w ręce taki pilot, wiecie, od telewizora, taki mały, zwyczajny pilocik i go trzyma za pazuchą. To nie jest pilot od telewizora, nie. Taki jego prywatny pilocik, który zawsze z sobą nosi. Ale dlaczego? Dlatego, że w nim jest coś, co on bardzo kocha. A co on kocha? Powiedzmy, że on lubi ludziom odpłacać za krzywdy, jakie jemu uczyniono, odpłacać, po prostu mścić się. Jest mściwy. I uważa, że tak być powinno. I nie wie, że trzeba się z tego oczyścić. Pamiętam, gdy kiedyś modliłem się o chrzest Duchem Świętym, a już byłem człowiekiem nawróconym, już przeszło 2 lata, byłem już po chrzcie w wodzie, już byłem na pierwszym semestrze studiów teologicznych. I gdy właśnie kolega powiedział mi, żebym czytał sobie z konkordancją biblijną hasła Duch, Duch Boży, Duch Święty, a więc wszystko o Duchu Świętym, i to zajęło mi 3 miesiące, czytałem całą Biblię na ten temat, to w czasie tych modlitw Bóg mi objawiał nie wspaniałości Ducha Świętego. Stoisz przy drzwiach i w te drzwi masz wejść. Zanim przejdziemy przez drzwi, musimy wejść w drzwi. Ja już byłem nawrócony, ale nie mogłem zobaczyć wspaniałości, które były przede mną, tego już otwartego pola, tej przestrzeni, tej łąki zielonej, pastwisk zielonych. Nie mogłem zobaczyć, bo we mnie było coś, o czym nie wiedziałem. A nieraz to opisuję, bo to do dzisiaj pamiętam, gdy w tych tygodniach, gdy się modliłem, Bóg oczyszczał mnie tak, jakbym był gdzieś kiedyś w błocie, cały się zanurzył, z błota wyszedł, to błoto na mnie obeschło i czuję się taki w skorupie. I trzeba ją zdrapywać, takim tępym nożem zdrapywać, a potem też i dobrze się szorować i myć. I Bóg zdrapywał ze mnie takie różne rzeczy. Jest tych 6 różnych list grzechów. Począwszy od Marek, 7 rozdział, wiersz 21 i niżej. A potem te listy grzechów Koryntian, Tytusa i tak dalej. Teraz tego nie będę cytował, powiadał wszystkiego. I Bóg mi tam wskazywał. Teraz może tylko przytoczę. Pamiętam, jak mnie tak poraziło wręcz coś, o czym pisze w liście do Tytusa apostoł Paweł. Przypominaj im, aby byli zwierzchnością i władzą poddani, by byli posłuszni, gotowi do wszelkiego dobrego uczynku. A to było w warunkach takich, że można było się władzy nie poddawać, buntować, bo to był rok przecież 63. Dzisiaj mówimy komuna i tak dalej. Bohaterami są ci, którzy się buntowali. A to jest było powiedziane, mamy być posłuszni, gotowi do dobrego uczynku. Też i nasz Kościół, to nie był nasz Kościół, to był Kościół zjednoczony, troszkę wymuszony, ale się w nim nawróciłem i czułem się jak w domu. Ale też musiałem i swoim przełożonym, którzy nas nie lubili, dziesiątkowców, chociaż lubili, ale też i trochę z nas szydzili i szykanowali, też musiałem być wobec nich poddany, a więc to było dla mnie wyzwanie i musiałem wewnątrz się przerobić, aby być gotowym do dobrego uczynku. Dalej, by o nikim źle nie mówili, nie byli kłótliwi, ale ustępliwi, okazujący wszelką łagodność wszystkim ludziom, bo byliśmy niegdyś nierozumni, niesforni, błądzący, poddani pożądliwości i rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. I tak kolejno sobie w tamtych tygodniach właśnie podkreślałem te poszczególne wersety, zakreślałem sobie je na niebiesko i się o każdą rzecz modliłem, pościłem i Bóg mnie oczyszczał. Kolejno. Mam to wszystko opisane w swoim pamiętniku. Bo się objawiła dobroć i miłość do ludzi naszego Zbawiciela. On nas zbawił nie dla naszych uczynków, ale dla swego miłosierdzia przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego. I właśnie czekała mnie kąpiel, zanurzenie w tej bali galwanizacyjnej. Powtarzam ten wyraz, żeby ktoś wiedział dokładnie, o czym mówię. Ale wcześniej musiałem być oczyszczony z tej całej rdzy, tych wszystkich złych rzeczy. I dopiero po 3 miesiącach nadeszła chwila, dzień, w piątek rano, gdy na podstawie Bożego Słowa, Bożej obietnicy, Bóg mówi: dzisiaj przeżyjesz chrzest w Duchu Świętym. I stało się to wieczorem. Ale właśnie to dochodzenie. I w czym jest sprawa? Co chcę powiedzieć? Poznanie Jezusa Chrystusa przewyższa wszystko. Nie chodzi o to, żeby On był dodatkiem, żeby nam dawał rzeczy nam potrzebne do życia, ale żeby On sam stał się naszym życiem, żeby On sam był naszym życiem. To nie jest lekarz, który przychodzi, do którego przychodzimy i nam daje lekarstwo, ale On jest i lekarzem, i lekarstwem w jednej osobie. On do nas wchodzi jako lekarz, ale do naszego życia wchodzi również jako lekarstwo. I stąd On dobrze wie, penetruje w nas przez Ducha Świętego, penetruje w nas dokładnie i wie, w czym rzecz. I potem nas oczyszcza z rdzeni, z korzeni tych grzechów. Nawet może nie wiemy, że w nas takie różne paskudne rzeczy są, a polecam te właśnie 6 różnych list grzechów, które są w Ewangeliach, znaczy w Nowym Testamencie. I z tych paskudstw On nas oczyszcza jako osoba, On to wszystko widzi. I gdy oczyści, dopiero wtedy napełni swoją treścią. I później, gdy żyjemy, gdy już działamy, gdy mijają dziesiątki lat od tamtego wydarzenia, to się okazuje, że nas stać na niekonwencjonalne zachowanie. Oto nas poniżają, z nas się śmieją, nie przyjmują dobrych rzeczy, a my cały czas z cierpliwością, mimo że tacy z natury nie jesteśmy, z cierpliwością dalej prezentujemy te dobre rzeczy, czekamy, modlimy się i czasami czekamy kilkanaście lat, czasami kilkanaście miesięcy, czasami kilkanaście tygodni albo dni. Różnie bywa. Czasami musimy stać się szmatą w oczach ludzi. I nieraz ktoś z bliskich mówi: czy ty tych dalej się pozwalasz tak zeszmacać? Wtedy mówimy ze łzami: czy nie wiesz, jak mnie to boli, że jestem szmatą, ale ja muszę być szmatą i to z radością. I to właśnie jest, co Szaweł tego doświadczył. Zacność poznania Jezusa Chrystusa. Raz, że jest to solidne wewnętrzne przygotowanie na Bożą moc, która w nas działa, ale to oczyszczenie, wypalenie, przepławienie. Ale z drugiej strony siła. Paweł mówi, że ta siła, ta moc w nas działa. List do Efezjan, pamiętamy. Nas działa przemożna moc. List do Kolosan, rozdział drugi, on tam też przecież kończy i pisze, że ta moc w nim potężnie działa. Przepraszam, pierwszy rozdział Kolosan i ostatnie wiersze. Walcząc według jego mocy, która skutecznie we mnie działa, we mnie się objawił Jezus i we mnie ta moc działa. Nie na zewnątrz, zobaczcie. To jest wpływ, to jest moc w nas. I właśnie ta doniosłość poznania Jezusa, który jest i Zbawicielem, i Zbawieniem, i lekarzem, i lekarstwem, sprawia, że nasze życie jest od wnętrza, od środka całkowicie przerobione. Dlatego też apostoł Piotr napisał: wzrastajcie w łasce i w poznaniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. To jest proces, który kiedyś się rozpoczął i całe życie trwa. Łaskę przyjęliśmy kiedyś i przyjmujemy łaskę za łaską, jak mówi nam pierwszy rozdział Ewangelii Jana. Również i Pana poznaliśmy i teraz wzrastamy w poznawaniu naszego Pana. Nie zatrzymujemy się. I to trwa aż do śmierci fizycznej, aż do przyjścia Chrystusa, jeśli będziemy na ziemi i On nas weźmie. Cały czas wzrastamy w łasce i w poznawaniu Chrystusa. No i kochani, to robią ludzie, którzy mają rozum. I pierwszy list Jana, 5 rozdział, 20 wiersz. Wiemy, że Syn Boga przyszedł i dał nam rozum. Halleluja. Trzeba mieć taki właśnie rozum i się nawrócić do Chrystusa. Nie czekać, aż nam wszystko wyjaśni. On nam wyjaśni rzeczy podstawowe. Ale potem powie, teraz ci nie mogę wyjaśnić, bo jesteś niezdolny pojąć to, co chcę ci dalej powiedzieć. Musisz stać się zdolny. A zdolny się staniesz wtedy, gdy się nawrócisz, gdy mi swoje grzechy wyznasz. I wracając do tamtej historyjki z tym właśnie człowiekiem, który miał tego pilota. I w czym była ta rzecz? W czym jest ta rzecz? I powiedzmy, że ten człowiek ma ten kosztowny pilocik w swoim kieszeni wewnętrznej marynarki i go nosi, nosi, nosi. Dlaczego? Bo on gdzieś tam komuś, kto skrzywdził go przed laty, podłożył taką malutką bombę. Bombę, która wysadzi tylko jego gabinet. I on czeka sobie na sposobną chwilę, gdy ten czerwony guziczek naciśnie w tym pilociku i ta bomba mu wybuchnie i cały gabinet łącznie z nim zniszczy. I on tego nie robi, już kilka lat nie robi, ale żyje myślą, rozkoszuje się tym, że i ma możliwość się zemścić. I to właśnie może być jakiś grzech umiłowany w twoim życiu. I potem przyjdzie chwila słabości i nagle naciśniesz ten czerwony guziczek i zdradzisz żonę, męża, nagle zdradzisz przyjaciół, nagle zrobisz coś, co będzie niegodziwe, będzie czasami dozwolone, ale niegodziwe i powiesz, wolno, pewnie, że wolno, tylko czy to było godziwe? I właśnie gdy człowiek nie jest wewnętrznie oczyszczony od tych korzeni zła, to powie, nie było wolno to zrobić, bo to nie jest grzechem, nie jest powiedziane, że nie wolno tego zrobić. Ale jeśli jest wewnątrz, ten człowiek jak dziecko ma świeżą skórkę, świeżą naturę, naturę Chrystusa, nagle go uderzy serce, jak kiedyś Dawida uderzyło serce, że odciął kawałek szaty swego teścia Saula. Tu go uderzyło serce, nie zabił, nie głowy odciął, zobaczcie. To jest ta delikatność, ta wrażliwość. Już Dawid to miał, a co dopiero my, ludzie, Ducha Świętego. I właśnie trzeba mieć ten rozum, aby ten pilocik wziąć pod nogi i go zdeptać, zmiażdżyć, wyrzucić i się wyrzec przyjemności zemsty. To może zrobić tylko ten, kto ma rozum. Rozum od Jezusa Chrystusa. A więc przyszedł Syn Boga, dał nam rozum, abyśmy poznali Tego, który jest prawdziwy. I jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Jego Synu, Jezusie Chrystusie. On jest prawdziwym Bogiem i wiecznym życiem. A więc nie On ma wieczne życie, nie On reprezentuje Boga prawdziwego, On jest prawdziwym Bogiem, On jest wiecznym życiem. I stąd zacnością, wszystko przewyższającą rzeczą, doniosłością jest tylko jedna, jedyna rzecz, by poznać Jezusa Chrystusa. By Go poznawać, poznawszy, poznawać codziennie, codziennie, aż do dnia naszego rozstania się z tym ciałem a tam będziemy go dalej poznawać, albo też do dnia, gdy on przyjdzie i nas rozpozna i powie: pójdź, sługo, dobry i wierny, do radości Pana swego. Niech Pan nas wszystkich błogosławi.